Drodzy braterstwo, od razu postanowiłem skorzystać z tego, co brat Jarek załatwił, czyli z możliwości wystąpienia bez marynarki. Sądzę, że korzystnie wpłynie to na ten wykład. Będzie łatwiej mi się mówiło, a jak mi się będzie łatwiej mówiło, to wam się będzie łatwiej słuchało, bo najczęściej są rzeczy ze sobą połączone razem. Drodzy braterstwo, dzisiaj chciałbym z braterstwem podzielić się myślami, które wypływają z listu apostoła Pawła do Galatów, 6 rozdziału, wersety od 1 do 5. Wykład ten zatytułowałem Noszenie brzemion, bo o tym ten wykład, bo o tym mówią te słowa apostoła Pawła. Może najpierw je odczytam, a za chwilę powiem braterstwu, co kiedyś zaciekawiło mnie w tych słowach i zwróciło moją uwagę na te słowa. Galatów, 6 rozdział, wersety od 1 do 5, czytamy tam następujące słowa. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto nie ma, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Przeczytałem te kiedyś słowa, dawno temu, gdy po raz pierwszy zwróciłem na nie uwagę i to, co mnie w nich zaobserwowało i wręcz zafrapowało, to był werset 2, który zachęca do tego, by brzemiona jedni drugich nosić i werset 5, mówiący, że każdy własny ciężar poniesie. I myśl, jaka wtedy we mnie się zwróciła, była taka, to w końcu jak będzie. Czy mamy nosić jedni drugich ciężary, czy każdy swój własny ciężar poniesie. Bo werset 2 mówi o, by nosić wspólnie sobie jedni drugi brzemiona noście, brzemię, no inaczej ciężar. Jest słowo o podobnym znaczeniu, jak słowo ciężar użyte w wersecie 5. Werset 2 mówi o tym, że w ramach wypełniania zakonu Chrystusowego powinniśmy nosić ciężary jedni drugich, a werset 5 mówi, że każdy własny ciężar poniesie. A poza tym, jak przeskakujemy z wersetu 2 do 3, tak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że są to jakieś myśli oderwane od siebie, nie mające związku, nie stanowiące pewnego ciągu myślowego. To skłoniło mnie do zastanowienia się na ten temat, poszukania informacji na ten temat i dzisiaj z braterstwem chciałbym się właśnie podzielić tym, co udało mi się znaleźć, sposobem, w jaki udało mi się te myśli połączyć i wyciągnąć naukę, tą, z jaką apostoł Paweł, pisząc pod natchnieniem, zwraca się do nas. Dlatego też ten wykład zatytułowałem Noszenie brzemion i nad tymi 5 wersetami z 6 rozdziału listu apostoła Pawła do Galatów zechce się dzisiaj z braterstwem zastanowić i je przeanalizować, by wyciągnąć lekcje dla naszego życia, abyśmy wiedzieli, jak należy postępować, do jakiego postępowania Biblia nas tutaj zachęca. Więc zacznijmy od wersetu 1, przeczytam go jeszcze raz. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Tak mówi werset 1. Czyli tak, zaczynamy od wezwania tutaj do braci. Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku. Tak to oddaje Biblia Warszawska, to słowo przyłapany na jakimś upadku. Inne przykłady troszeczkę inaczej. Pochwycony, zachwycony w jakimś upadku. Moglibyśmy powiedzieć, sytuacja jest taka, że ktoś komuś przytrafia się upadek. Popada w grzech. I rada apostoła jest Pawła, co wtedy robić w takim przypadku, kiedy komuś coś takiego się przytrafi. I nie jest to rada skierowana do tej osoby, której się przytrafił upadek, jest to rada skierowana do innych. Do tych, którzy byli świadkami tego zdarzenia, widzieli, albo być może nie widzieli, ale w inny sposób ta wiedza do nich dotarła. jak mają wtedy postąpić ci bracia, czyli braterstwo, do których on tu się zwraca. Więc on wtedy mówi, że w takiej sytuacji, gdy komuś coś takiego, taki upadek, popadnięcie w grzech się przytrafi, to ci, którzy mają ducha, tutaj można powiedzieć, że w przykładzie Biblii Gdańskiej, tak, ten werset jest oddany, że wtedy, że wy duchowni, tak, że jakby to było wyzwanie do osób, które piastują funkcje duchownych, tak to jest oddane w Biblii Gdańskiej. Oczywiście niepoprawnie, bo tutaj chodzi o to, wy, którzy macie ducha, czyli co macie? No, duch w Biblii wiele znaczeń, 12 różnych znaczeń, ale najczęściej chyba występuje w znaczeniu usposobienie. Tak jak zresztą w języku potocznym słowa duch używamy w znaczeniu usposobienia. Ktoś mówi się, że ktoś ma niespokojnego ducha. To co to znaczy? Nie, że jakąś ma istotę duchową w sobie, że jest opętany, tylko że w swoim usposobieniu jest niespokojny, nie może znaleźć sobie miejsca, tylko ciska się z jednego w drugie. Tak samo wy, którzy macie ducha, i oczywiście chodzi o ducha Bożego, czyli wy, którzy macie boskie usposobienie, ktoś mógłby zapytać, no ale, bo to jest jak gdyby ograniczenie tego wyzwania, bo to jest bracia, to jest powiedziane, że coś macie robić w tej sytuacji, ale teraz mamy ogranicznik, tak, zdanie podrzędnie złożone, które ogranicza, co to za bracia. Nie jest to wyzwanie do wszystkich braci w ogóle, tylko wy, bracia, którzy macie ducha. Co by sugerowało, że nie wszyscy, tak, czy nie jest to wyzwanie do wszystkich tutaj skierowane, a ktoś mógłby zapytać, jak nie do wszystkich, przecież każdy posiada pewną miarę Ducha Bożego. No właśnie, więc tutaj należałoby, chyba myśl jest taka, że wy, którzy macie ducha, macie sporą miarę ducha, bo miarę boskiego usposobienia, to co człowiek jeszcze ma, pomimo 6000 lat upadku, to każdy coś posiada jeszcze z Ducha Bożego. Żaden człowiek nie zatracił tego w 100%, więc każdy posiada mniejszą lub większą miarę. Ale tutaj wezwanie jest do tych, którzy, moglibyśmy powiedzieć, są mocni duchowo, którzy mają dużą miarę ducha. A dlaczego to wezwanie jest akurat skierowane do takich osób? Bo zadanie, jakie stawia apostoł Paweł przed tymi osobami, jest zadaniem bardzo trudnym, bo oni mają poprawiać, napominać tego, który zgrzeszył. A to wcale nie jest proste zadanie. I nie każdy powinien rwać się do tego, bo można zaszkodzić, bo można więcej szkody wyrządzić niż pożytku, jeżeli zrobi się to nieumiejętnie. Dlatego apostoł Paweł kieruje to wezwanie do tych, którzy mają dużą miarę Ducha Bożego w sobie, bo tylko tacy będą w stanie z pożytkiem to polecenie wykonać. Bo celem, o którym apostoł Paweł wzywa, żeby poprawiać takiego i to w duchu łagodności. Powiedzmy sobie od razu, jeżeli ktoś nie ma dużej miary Ducha Świętego, to widząc człowieka grzeszącego, ma tendencję nie okazywać tej łagodności, tylko go bardzo ostro i surowo potraktować, złajać, zbeszczać, bo ewidentnie zrobił coś złego. Co do tego nie ma wątpliwości, bo tutaj nawet apostoł Paweł tego nie kwestionuje, my też tego nie kwestionujemy, że ten, któremu przydarzył się upadek, to jest rzeczywisty upadek i nie ma wątpliwości, rzecz, której się dopuścił, jest zła, jest nieodpowiednia, jest to grzech. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Więc u wielu osób potrafi się zbudzić coś, co można by nawet nazwać prawym oburzeniem, ale trzeba to oburzenie temperować po to, żeby takiego kogoś można było poprawić. Poprawiajcie takiego. Czyli jaki jest cel wezwania apostoła Pawła? Celem wezwania apostoła Pawła nie jest wykazanie grzesznikowi, temu, któremu przydarzył się ten upadek, jak bardzo niegodziwy, jak bardzo grzeszny jest. Nie taki cel jest tego wezwania. Celem tego wezwania jest poprawienie takiego, czyli przywrócenie go do stanu takiego, jakim był przed tym upadkiem. Celem takiego napominania jest pomoc tej jednostce, nie ukaranie tej jednostki, nie wyżycie się na takiej jednostce, tylko poprawienie takiej jednostki. A jest to trudne, bo jeżeli kogoś nikt nie lubi, człowiek w ramach dobrej opinii o sobie samym i tego, że sam ma o sobie dobre zdanie i pragnie jeszcze, żeby inni mieli o nim dobre zdanie, z trudem przyjmuje krytykę swojego postępowania. A jeżeli się do nich przychodzi z ostrą krytyką i tak bezpardonowo do kogoś, naturalna reakcja obronna się takiego człowieka wtedy uruchamia najczęściej i on wtedy reaguje, jeżeli przychodzisz do niego z gniewem i zaburzeniem, prawdopodobieństwo wynosi 99,99%, że wywołasz taką samą reakcję u tego człowieka, do którego przechodzisz. Na gniew najczęściej, gniew u kogoś, u jednej jednostki wywołuje gniew u drugiej jednostki i ona wtedy wcale nie będzie usposobiona do tego, żeby wysłuchać, co masz do powiedzenia. Nie będzie wcale skłonna do tego, by to rozważyć i zastanowić się i uznać swój grzech, bo teraz chociaż mówimy, że ten grzech jest oczywisty, to ten grzesznik niekoniecznie jest przekonany o tym, że źle postępuje. Czasami może być świadomy tego, że źle postąpił, bo rzecz, którą uczynił, jest klarownie zła, jego słabość się uaktywniła i on sam sobie zdaje wtedy sprawę z tego, no to jest pół biedy w takiej sytuacji. Ale jeżeli on sam nie jest tego świadomy, to zaatakowanie go gniewem doprowadzi tylko do tego, że on w podobny sposób zareaguje i nie będzie chciał tego rozważać, tylko na atak odpowie atakiem. I albo powie, wynoś się, co ci do tego, albo powie ci, a ty to co? A 20 lat temu pamiętasz, co zrobiłeś? I gorszy ode mnie, a tu przychodzisz nie napominać teraz. Jak śmieszne. I taką reakcję można wywołać. Dlatego też apostoł Paweł kieruje to wyzwanie dla tych, którzy mają ducha. A dużą miarę ducha, a duża miara ducha przejawi się łagodnością w stosunku do takiej osoby. A dlaczego potrzebna jest ta łagodność? Bo wtedy szanse powodzenia są największe. Szanse na poprawienie takiej jednostki są wtedy największe, kiedy pójdziemy do niej z łagodnością. Zresztą apostoł Paweł tak mówi, że w duchu łagodności i patrząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie był puszczony. Czyli apostoł Paweł co tutaj nam mówi? Gdy idziesz napominać drugiego, to pamiętaj, że ty też jesteś grzesznikiem, też podlegasz pokusom i też może przytrafić ci się upadek i wtedy, idąc do drugiego, może zastanów się nad złotą regułą. Pomyśl sobie, idziesz kogoś napominać, to postaraj się zrobić to w taki sposób, w jaki chciałbyś, abyś ty sam był napominany, gdyby to tobie taki upadek się przytrafił. Postaw się w jego sytuacji i odwróć rolę, wtedy zastosujesz złotą regułę. To wtedy, jak sobie tak pomyślisz, to na pewno każdy, który postawi siebie w sytuacji takiej osoby, której przydarzył się upadek, to każdy dojdzie do wniosku, że no, chciałby zostać łagodnie potraktowany przez kogoś innego, kto by przyszedł go napominać, a nie z potępieniem, a nie z ostrymi słowami, których celem jest chyba taki pokazać oburzenie osoby, która to czyni. A to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, byśmy okazywali nasze oburzenie. Nie o to chodzi, byśmy okazywali gniew z tego powodu i nie naszą rolą jest wymierzać tą karę, bo ten ktoś, kto przydarzył się upadek, jest to nie nasz sługa, jest to sługa Boga i Bóg jest Jezusem, są Jego Panem i Pan każe swoich sług, kiedy ci nieodpowiednio postępują, swoją służbę nie wykonują właściwie, więc Bóg to uzna za stosowne, na pewno zrobi. A do nas zwraca się przez apostoła Pawła, byśmy taką jednostkę poprawiali i czynili to z łagodnością, a nie w wojowniczym, agresywnym duchu. I to jeszcze być może w skrajnych przypadkach z okazaniem zadowolenia, że komuś upadek się przytrafił. A skąd to zadowolenie? No, zadowolenie wynika stąd, on upadł, a ja nie. Więc kto jest lepszy? Ja. No i ktoś wtedy się robi pyszny i karmi swoją pychę właśnie takimi upadającymi braćmi, czy upadającymi siostrami, co nie jest rzeczą właściwą. Więc w taki sposób apostoł Paweł tutaj postępuje, znaczy pisze, takie postępowanie nam zaleca i pisze w wersecie drugim teraz, że jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Więc jak, o jakim brzemieniu tutaj apostoł Paweł mówi? No, te słowa padają w kontekście wersetu pierwszego, a werset pierwszy mówi o popadnięciu czyimś grzech. Więc logicznie można wyciągnąć wniosek, że mówi o brzemieniu grzechu. Jedni drugich brzemię noście. Czyli upadł twój brat, dopuścił się upadku i jest to ciężar. Brzemię grzechu jest bardzo ciężkim brzemieniem. Nie jeden został pod nim zmiażdżony. próbując z niego się wydobyć, a nie mogąc. Takich Jezus zachęcał, by przychodzili do niego, którzy są strudzeni właśnie walką ze swoją grzesznością. Więc apostoł Paweł zachęca nas tutaj, by pomagać nosić brzemiona grzechu innych. Czyli gdy przychodzimy do takiego kogoś, kto popadł w ten grzech, mamy okazać mu łagodność. Apostoł Paweł zachęca do tego, że jak gdyby stanąć w jednym szeregu razem z nim. Nie stanąć naprzeciwko niego i w takiej pozycji, ty grzesznik, ja sprawiedliwy. I teraz będziemy rozmawiali. Nie. Stań obok niego, to jest twój brat, który ty też bywasz kuszony i ty też miewasz upadki. Być może twoje upadki nie mają natury publicznej, dlatego też ludzie mogą o tym nie wiedzieć i jakbyś chciał, to mógłbyś udawać sprawiedliwego i prawego. Pamiętamy takich z Nowego Testamentu, którzy lubili to robić, faryzeusze, uczeni w piśmie, ponieważ na zewnątrz to, co widział człowiek, to wyglądało dobrze w ich postępowaniu, więc wydawało im się, że są sprawiedliwi, ale nasz Pan, jak o nich mówił, to nie miał dobrych słów na ich temat. Lepsze słowa miał, łagodniejsze, zarezerwowane dla tych, którzy uchodzili za niesprawiedliwych, za nieprawych, którzy byli zwani przez tych właśnie samosprawiedliwych grzesznikami, celnikami i tym podobnymi terminami byli określani. Więc gdy mamy kogoś, kto upadł, zachęta jest do tego, by stanąć obok niego, by podejść do zrozumienia tego, co się, podejść ze zrozumieniem do tego, co się stało, wiedząc, że no, ktoś ma słabość i z tego powodu upadł. Nie traktować ten grzech jako wynikający ze słabości i ignorancji, nie zakładać, że jest to grzech, który ktoś chciał koniecznie popełnić i doskonale wiedział, że to jest zła rzecz i miał pełną możliwość, żeby tak nie postąpić, ale uparł się, że tak postąpi, bo obawiam się, że takie sytuacje, to jeżeli w ogóle się trafiają, to są bardzo rzadkie. Nasze upadki wynikają, większość, albo prawie wszystkie, wynikają z naszej ignorancji. Czyli nie wiemy pewnych rzeczy, pewne rzeczy mogą wydawać nam się słuszne, a takowymi nie są. Albo wynikają, chyba jeszcze częściej, wynikają z naszej słabości. Czyli mamy grzeszność na tym punkcie, że nas ciągnie w pewne złe strony nieodpowiednie i zdarza się nam, że po prostu nie zapanujemy nad tym, chociaż jakąś tam świadomość możemy mieć, że Bogu to nie szczególnie się podoba, to co robimy. Staramy się wystrzegać tego, ale dopóki nie uda nam się pozbyć całkowicie tej grzeszności, upadanie na tym punkcie jest nieuniknione. Więc noś jedni drugich brzemiona. To właśnie mowa jest tutaj o brzemie grzechu, które jest ciężkim, uciążliwym brzemieniem. I apostoł Paweł zachęca nas, byśmy takie brzemie z naszym bliźnim nosili, byśmy nie uważali się za kogoś, kto jest wolny od brzemienia grzechu, tylko żebyśmy byli świadomi, że jesteśmy grzesznikami, byśmy nie uważali się za lepszych od innych, zwłaszcza od tych, którzy przydarzają się właśnie takie upadki, które są publiczne, o których inni wiedzą, byśmy nie uważali się za lepszych od takowych, tylko starali się nieść to brzemię razem z tą jednostką, pomagając takiej jednostce wyjść z tego stanu, w jakim się znajduje, mając świadomość, że może ona przez długi czas zmagać się z tą swoją słabością, bo im słabość bardziej jest w nas zakorzeniona, dany rodzaj grzeszności, tym trudniej z nim zerwać, tym niektórzy będą się borykali przez długi czas. Obserwacja pokazuje, że są pewne rodzaje niedoskonałości, co do których wielu braci ma nawet problem z uznaniem ich za rzeczy niewłaściwe. I mijają czasami dziesięciolecia, zanim oni zechcą przyjąć to, że dana rzecz wcale się Bogu nie podoba, a przez dziesięciolecia twierdzą z uporem maniaka, że to jest słuszne postępowanie i właśnie źle postępują ci, którzy tego nie czynią, tylko właśnie tak należy czynić, bo tak się Bogu podoba. Takie przypadki są mi znane. I są też znane takie przypadki, że właśnie zrozumieli po wielu latach, coś takiego. Pan się włączył, dał doświadczenia, które otworzyły oczy i zrozumieli, że tak, rzeczywiście to, co do tej pory robiłem, to nie była najlepsza rzecz. Oczywiście nie mówimy tu jakichś o poważnych grzechach, bo to jest rzecz oczywista, ale w naszym postępowaniu mamy różne sposoby, linie postępowania i czasami ubieramy się, że ta jest linia postępowania słuszna i najlepsza, a potrzebujemy dziesięcioleci i ostatecznie jakichś ciężkich doświadczeń, które otwierają nam oczy i pokazują, że no, ta linia postępowania, którą obraliśmy, nie była najlepsza i Bóg to nam pokazał. Dlatego inni, którzy nie mają słabości na tym punkcie, nie powinni się tak bardzo dziwić temu, że ktoś może iść taką linią postępowania. Po prostu jest to jego brzemię niedoskonałości adamowej, jaką odziedziczył, się z tym urodził i mogą minąć długie lata, zanim się tego pozbędzie. Nie należy go z tego powodu potępiać. Można próbować rozmawiać z takimi osobami, ale to nie zawsze doprowadzi do zmiany postępowania. Gdyby to wystarczyło porozmawiać z kimś, gdy ktoś by się zmienił, to świat byłby dużo lepszym miejscem niż jest dzisiaj, a to tak nie działa. Dlatego to on brzemię odniesie i ci, którzy znajdują się w otoczeniu tej jednostki, muszą także to brzemię nieść. To może być czasami uciążliwe, bo niektóre wady, które posiadamy, niektóre z nich są ciężkie, uciążliwe dla jednostki, która posiada, ale są też i takie wady, które są uciążliwe dla otoczenia. Na przykład jeden z przykładów, jaki mogę podać, to jest zrzędzenie, narzekanie. Są osoby, wśród braci też się takowe trafiają, które lubią użalać się nad swoim losem i wyolbrzymiać swoje przykrości i doświadczenia, jakie w życiu przeszli. Takie coś się zdarza. No i nie jest to zbyt miłe dla otoczenia, jak ktoś ciągle utyskuje, narzeka na to czy na tamto, bo potrafi narzekać właśnie na to, co go spotkało, na swoje życie, na doświadczenia, na pracę zawodową, na kraj, który żyje, na rządzących w tym kraju, jacy to są źli, na tamto czy na siamto. Absolutnie każdy powód jest dobry, żeby sobie ponarzekać. To wtedy, gdy mamy kontakt z kimś, kto ma taką wadę czy inną, warto sobie przypomnieć słowa z Rzymian 15 rozdziału, a pierwszego wersetu, gdzie w Rzymian 15:1 czytamy takie słowa: a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Nie mieć upodobania w sobie samych, mówi tutaj apostoł Paweł, czyli nie cieszyć się w swoim sercu, że ja taki nie jestem. W związku z tym jestem lepszy. Co oczywiście branie ułomności innych na siebie nie oznacza, że nie, może, że nie powinniśmy, bo to nie byłoby właściwie postępowanie, zwrócić uwagi na takie postępowanie. Właśnie w tym duchu łagodności, w duchu cichości, o którym pisze apostoł Paweł w Galatów 6:1, można zwrócić uwagę. Najłagodniej jak się da, bo wtedy są największe szanse powodzenia. Najlepiej jest sugestią zwrócić uwagę w takich sytuacjach. I tutaj mogę podać na tresku przykład, którego sam kiedyś byłem świadkiem, właśnie dotyczący takiej wady, o której wspominałem, czyli skłonności do zrzędzenia i narzekania. Kiedyś, będąc w jednym zborze, się przed rozpoczęciem zebrania, siedzę sobie na krześle, czekam na rozpoczęcie zebrania, a za mną siedzą dwie siostry i zaczynają narzekać. Jak to ciężko jest w życiu, że nie dostaje się tego, co by człowiek chciał w życiu i tak to jest źle. Już czuję, że zaczyna mnie boleć w żołądku. To jest to moja reakcja frustracji i gniew obudający się we mnie. Jak tak można? Poświęcone siostry, żeby w taki sposób gadały, żeby jeszcze im się szczególnie źle działo. Przecież wiem, że nic strasznego im się nie dzieje w życiu, a one tak narzekają. Więc a obok mnie siedział jeden brat. Ja tutaj mnie już gniew ogarnia i go hamuję w sobie, żeby nic nie powiedzieć, nie wybuchnąć w takiej sytuacji. A ten brat był pełen podziwu, w jaki sposób załatwił tą sprawę. Też to słyszał, też to uznał za niestosowne. Odwrócił się do tyłu z tego rzędu, do tych sióstr i z wielkim uśmiechem na twarzy zadał im pytanie. Przepraszam, drogie siostry, czy siostry słyszały o Ewangelii, że będzie Królestwo Boże No i wtedy one oczywiście po takim pytaniu, po takiej sugestii nikt się nie obraził, nikt nie poczuje się dotknięty, bo przecież nie został skarcony. Tak jak ja, gdybym się obrócił i powiedział, jak można tak narzekać, a gdzie podporządkowanie się woli Bożej, oddałyście wszystko Panu, a teraz narzekacie, co Pan ze swojej łaski da. To coś takiego, to od razu wywołuje reakcję negatywną, gdybym w taki sposób się zachował, co było moją skłonnością w taki sposób zareagować w tej sytuacji. A tak jak zareagował ten brat, to w idealny sposób. Żadna z nich się nie obraziła, a do każdej z nich dotarło, że to, co przed chwilą robiły, nie było najlepsze i w sumie trochę kłóci się z wyznawanym przez nie światopoglądem i z wiarą, jaką posiadają, przynajmniej starają się posiadać. I był to bardzo dobry sposób upomnienia, sugestią, jaki ten właśnie brat zastosował w tej sytuacji. Więc wracając do naszych rozważań, do tego noszenia, brania ułomności słabych, a nie posiadania, upodobania w sobie samych, można by było powiedzieć, że tak jak apostoł Paweł tutaj pisze w Galatów 6:1, że jeżeli ktoś upada, to powinno się go poprawiać. Ale po to, by pomóc komuś w walce z tą słabością, i trzeba się, zanim się do tego przystąpi, rzeczywiście trzeba się dobrze zastanowić i trzeba mieć sporą miarę Ducha Świętego w sobie. Zwłaszcza trzeba mieć miłość, która jest jednym głównym elementem właśnie tego Ducha Bożego, spinającym wszystkie inne. Miłość właśnie do tej osoby, bo jeżeli do kogoś podchodzi się z miłością, ma się największe szanse na uzyskanie pozytywnego efektu, bo jeżeli uświadomimy komuś, że nam zależy na tej osobie, że tą osobę cenimy, że jest nam bliska i chcemy jej pomóc, to możemy do niej dotrzeć, a nie gdybyśmy chcieli ją potępiać wtedy. Więc należy poprawiać, a jednocześnie godzić na to, że ta osoba ma taką słabość i niekoniecznie musi być to dla nas przyjemne w takiej sytuacji. Więc tym sposobem można by powiedzieć, weźmiemy część ich brzemienia grzechu na siebie i pomożemy nieść to brzemię, do czego napomina nas apostoł Paweł w Galatów 6:2. Jedni drugi brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Czyli inaczej prawo Chrystusowe, które jest prawem miłości. Jeżeli mamy miłość dla naszego brata, no to będziemy starali się mu pomagać w noszeniu jego słabości. Cytowałem przed chwilą Rzymian 15:1, a 15:2 Rzymian apostoł Paweł kontynuuje tą myśl, mówiąc, że każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Czyli kolejne wezwanie, by podobać się bliźniemu, ale nie w każdy sposób, tylko w taki sposób, by było to dla jego dobra, by było to dla jego zbudowania. Mówiąc o tych upadkach, to ignorowanie czyjejś wady, przymykanie oczu na czyjąś wadę, zwłaszcza coś, co się wielokrotnie objawia, coś, co nie jest przypadkowym zachowaniem, które przytrafiło się, obawiam się, że nie jest dla dobra, dla zbudowania bliźniego. Ktoś, kto przyjmuje taką linię postępowania, to robi to nie z miłości do bliźniego, tylko robi to z miłości do samego siebie. Dlaczego? Bo dla świętego spokoju. Jak pójdę, porozmawiam, to chociaż może będę starał się to zrobić w sposób łagodny, taktowny, jak najlepiej się da, ale ryzykuję, pogniewa się na mnie, obrazi się, będzie dla mnie niemiły, mogą mnie spotkać jakieś przykrości. Więc napominanie w duchu łagodności, ale nie ignorowanie. Ignorowanie nie jest dla dobra bliźniego, nie jest dla jego zbudowania. Przez to pokazujemy, że nie zależy nam na dobrze tego bliźniego, zależy nam na świętym spokoju, więc będziemy udawali, żeby było miło i przyjemnie. Tymczasem podstaw do tego, by było miło i przyjemnie, wcale nie ma. A na dodatek doświadczenie, praktyka pokazuje, że takie postępowanie, ten święty spokój kupuje tylko na jakiś czas. Czasami może to czas liczony nawet w latach, może być, ale później to wszystkie problemy, które istniały, których się w zarodku nie rozwiązywało w społecznościach chrześcijańskich, one potrafią po latach wracają z wielką siłą i wtedy nieprzyjemnie i niemiło jest dużo bardziej niż byłoby, gdyby ileś lat wcześniej na początku te problemy załatwiać. Bowiem wady, które nie są przez nas hamowane, ograniczane, są słabości, one się rozrastają, robią się coraz większe, coraz potężniejsze i ostatecznie wybuchną jeszcze większą siłą i wtedy potrafią rozerwać taką społeczność. A na początku byłoby tylko niemiło i nieprzyjemne przez jakiś czas, gdyby próbować się z taką rzeczą uporać. Byłoby to wtedy dla dobra i dla zbudowania i tej osoby, i danej społeczności, w której to się dzieje. Więc o przymykanie oczu, udawanie, że nie ma problemu, nie jest dobrym sposobem postępowania, wskazuje tylko na obojętność. A miłość to nie jest obojętność, a w dzisiejszym świecie jest taka tendencja do obojętności i do przedstawiania tego jako czegoś dobrego. Tak? Nikomu nie zwracam uwagi, nikogo, no bo jestem taki dobry. Nikogo się nie czekam, nic do nikogo nie mam. Ale to nie wynika z tego, że tak bardzo tych innych miłuję. Tylko wynika to z tego, że jest mi to obojętne. Spójrz, zginął, idą na zginienia, sami to odchodzi, niech sobie idą. Ja mam święty spokój i nie zaczepiam ich, nie ruszam. Dla chrześcijanina nie jest to dobry sposób podejścia. Miłość nie jest obojętnością, obojętność nie jest miłością. I w ramach miłości do bliźniego trzeba się czasami narazić na przykrości, jakie mogą z tego wyniknąć. Bo tak, w taki sposób to działa. Tylko, że gdy widzimy tego, wracając jeszcze do myśli naszego wersetu, to ten duch łagodności, do tego jeszcze chciałbym właśnie powrócić na chwilę do tej myśli, by pomóc komuś nieść to brzemię, nie można się odwracać od takiej jednostki wtedy, kiedy ona upada, bo wiem, trzeba pomóc takiej jednostce i nie uważać się właśnie za lepszego. Teraz prawo boskiej miłości, prawo miłości do bliźniego mówi, miłuj bliźniego jak siebie samego. Czyli widzisz, że ty bliźni grzeszy, to masz go miłować tak jak siebie samego. Co robisz, a przynajmniej co powinieneś robić, gdy sam zgrzeszysz? To dla chrześcijanina, gdy przydarzy mu się grzech, to pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić, to uzyskać przebaczenie grzechu u Boga. Prosić w modlitwie o to wybaczenie i o powrót boskiej łaski. A to wynika z najlepszych interesów chrześcijanina. I powinniśmy to, mam nadzieję, że to robimy w przypadku nas samych, w przypadku tych grzechów i niedoskonałości, jakie zauważamy u siebie samych. Ale jeżeli bliźniego mamy miłować tą samą miłością do siebie samego, to tak samo powinniśmy czynić w przypadku grzechu naszego bliźniego. Czyli jeżeli jemu przytrafia się grzech, powinniśmy też zabiegać o wybaczenie tego grzechu u Boga. Zanieść go w modlitwie przed Panem, ten grzech swojego brata, tak jak własny grzech, z takim samym zaangażowaniem, z takim samym pragnieniem wybaczenia tego grzechu. Bo jeżeli tego nie czynimy, to nie miłujemy bliźniego jak siebie samego. A miłość do bliźniego jak do siebie samego nie jest, z jednej strony jest czymś wielkim, bo nigdy ludzi nie potrafi tego robić doskonale, a z drugiego punktu widzenia nie jest niczym wielkim, bo nie jest żadną miłością ofiarniczą, jest tylko miłością obowiązkową. Jest to wymóg sprawiedliwości i w przyszłości nikt, kto do tego poziomu nie dojdzie, nie odliczy życia wiecznego. Miłości do bliźniego, czyli miłości do bliźniego takiej samej jak do siebie samego. To jest kwalifikacja, na podstawie której będą ludzie na koniec tysiąclecia przepuszczani do życia wiecznego. I ten poziom trzeba będzie osiągnąć. My staramy się już pracować w tą stronę, w tym kierunku, w tym życiu. Nie czekamy na rozpoczęcie Królestwa Bożego na ziemi, tylko już teraz rozpoczęliśmy tą pracę i musimy w tą stronę zdążać. Więc widzimy, jak wysokie są wymagania, jak wysokie są progi w Domu Bożym i Jego sprawiedliwości. Bo skłonność upadłego człowieka, takiego jak nasz, to jest właśnie, gdy widzimy naszego brata grzeszącego, to naszą skłonnością nie jest stanąć obok niego i utożsamić się z nim i z jego grzechem i zabiegać o jego wybaczenie. Naszą skłonnością jest zajmować miejsce surowego prokuratora, który zasiada na sąd i wykazuje, jak to jest złe to, co ktoś uczynił, a jeszcze nierzadko stara się to ukazać gorszym niż naprawdę to jest podkreślić wszystkie negatywne okoliczności. Tak jak prokurator w Sądzie Świeckim. I w jego interesie jest uzyskać wyrok skazujący. W związku z tym, jeżeli w sprawie są jakieś okoliczności łagodzące na rzecz oskarżonego, przemawiające, on je pomija, a tylko podkreśla i wyolbrzymia to, co wskazuje na winę oskarżonego, bo chce uzyskać jak najwyższy wyrok skazujący. Można powiedzieć, za to mu płacą. Taka jego rola jest w sądzie. I upadłego człowieka tendencja też jest do tego, by zajmować rolę surowego prokuratora, który patrzy na bliźniego i jego grzech, jak gdyby nie miał z tym nic wspólnego. I jak gdyby on sam z innej gliny był ulepiony i ja tam nie krzeszczę, on to taki jest dziwny, ale ja to nie. A tymczasem ty jesteś taki sam jak on. Więc jeżeli miłujemy bliźniego i widzimy go grzeszącego, to nie wywołuje to u nas potępienia dla bliźniego, pierwszej reakcji naszej, tylko wywołuje u nas ból i pragnienie, by ten bliźni ten grzech opuścił, by się go wyrzekł. I pragniemy, by Bóg mu przebaczył ten grzech i przywrócił do tej łaski. To wskazuje na wtedy, znaczy to, że miłujemy bliźniego. Jeżeli nie mamy takiego odczucia, tylko pierwsze pragnienie, jakie w nas jest, to potępić takiego bliźniego, wyrzec się go, no to pokazuje, że miłości do tego bliźniego nie posiadamy. A w stronę miłości do bliźniego mamy się rozwijać. To jeszcze raz powrócę do tej myśli. Sąd w wieku tysiąclecia to miłość najwyższego Boga, tak, co musi mieć z całego serca, umysłu, duszy i siły, i miłość do bliźniego, jak do siebie samego. I na podstawie tych dwóch rzeczy będzie dopuszczanie do życia wiecznego po tysiąclecie. Ktokolwiek do tego poziomu nie dojdzie, nie będzie w oczach boskiej sprawiedliwości godzien życia. Przejdźmy do wersetu trzeciego z naszego szóstego rozdziału Listu do Galatów. Jeśli bowiem kto nie ma, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. I na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że ten werset trzeci z tym pierwszym i drugim, którego poczytały, to tak nie bardzo ma coś wspólnego. Ale ma coś wspólnego. To jest kontynuacja tej myśli. Bowiem jest tutaj, pierwszy werset mówi o kimś, komu przytrafia się grzech. Drugi napomina do tego, by to brzemię grzechu razem z tym grzesznikiem nieść. A trzeci potępia tych, którzy tego nie czynią. Tych, którzy w takiej sytuacji uważają, że właśnie ja nie mam nic z tym wspólnego. Ja takim grzesznikiem nie jestem i ktoś takim nie ma, jestem kimś. Jeśli bowiem kto nie ma, że jest czymś, co Bóg może uznać, to, że coś sobą reprezentuje, czyli że nie jest grzesznikiem, będąc niczym, pisze apostoł Paweł dalej, ale jest niczym, tak samo jak i ten, któremu przydarzył się upadek, tak samo i ten, którego upadku nie widać na zewnątrz, jest niczym w oczach Boga, bo jeden i drugi potrzebuje przykrycia zasługą Chrystusowej sprawiedliwości i w oczach boskiej sprawiedliwości, gdyby stanęli przed nim, jeden i drugi zasługuje na potępienie, bo jeden i drugi jest grzesznikiem i sam w sobie nie jest godzien życia wiecznego. Ten apostoł Paweł mówi, sam siebie oszukuje. Jeżeli widząc właśnie grzesząc we swojego bliźniego, jak grzeszy, mniema, że jest czymś lepszym, bo nie grzeszy, a przynajmniej nie grzeszy w taki sposób, jak ten bliźni, bo jego grzechy są na przykład ukryte i nie objawiają się publicznie, no to może mieć wtedy tą pokusę, żeby mniemać, czy właśnie jest czymś i że on w sumie wszyscy, jak na niego patrzą, to uważają go za zacnego człowieka, który jest sprawiedliwy. Więc ten werset trzeci podaje nam potępienie dla tych, nagane, może nie tyle potępienie, nagane dla tych, którzy nie chcą zastosować się do napomnienia wersetu pierwszego i drugiego. A werset czwarty kontynuuje tą myśl, mówiąc, że każdy zaś nie bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. I to też jest bardzo ważna myśl w wersecie czwartym. A werset czwarty przestrzega przed porównywaniem się z innymi. A my jako ludzie bardzo to lubimy. Porównywać się z innymi, jakoś to samo nam to wychodzi. Ludzie tego świata, którzy, albo ci, może powiedzmy, ci, którzy sobie cenią dobra materialne przede wszystkim, non-stop porównują swój stan zasobności ze swoimi bliźnimi. Tymi, którzy mieszkają obok, sąsiad ma nowy samochód, a mnie nie stać na nowy samochód. Albo mówią, szwagier sobie pojechał na wczasy do Hiszpanii, a mnie nie stać na wczasy do Hiszpanii. Tak ludzie, dla których dobra tego świata są największą wartością, w taki sposób postępują i tak się porównują. Ci, którzy mają trochę inny system wartości, którzy przez to dzięki temu nie cenią tych dóbr tego świata tak bardzo, to tą cechę do porównywania się przenoszą na inną sferę. I wtedy można się porównywać. O, ten brat ostatnio się źle zachował. Uniósł głos, jak odpowiadał na pytanie. Albo czy podczas rozmowy, no, zły jest, a ja tak nie robię. No to jestem lepszy. Ktoś taki sobie mniema. I szuka sobie chluby poprzez porównanie z drugim. A apostoł Paweł mówi, że każdy ma badać postępowanie własne, czy jest dobre, czy jest złe. Nie postępowanie swojego bliźniego, bo co z tego będziesz miał za pożytek, że badasz postępowanie swojego bliźniego? A tylko czego szukasz wtedy? Szukasz wtedy tylko chluby dla siebie samego w porównaniu ze swoim bliźnim. A to najlepiej jeszcze wyznaleźć sobie takiego bliźniego, któremu przydarzają się upadki, o których mówi tutaj werset pierwszy, bo wtedy sobie bardzo łatwo jest dojść przekonania, nawet niewiele samemu sobą prezentując, że jest się lepszym i ktoś swoją niedoskonałość i pychę karmi właśnie w taki sposób i na tym buduje opinię samego siebie. Apostoł Paweł tego przed tym tutaj przestrzega i mówi, żeby uzasadnienie do chluby mieć wyłącznie w sobie samym. Co ma przez to na myśli? Przez to mówi, że mamy badać własne postępowanie, bo wcześniej o tym mówił przecież. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby sam sobie. W jaki sposób? No bada, analizuje swoje postępowanie i widzi, postępuje teraz tak, a tak. A jak postępowałem w przyszłości? No 10 lat temu w takich sytuacjach to się zachowywałem, no teraz widzę, z punktu widzenia mojego dzisiejszego, nie najlepiej. A teraz postępuję już inaczej, czy trochę inaczej. To znaczy, no, że przez te 10 lat zrobiłem jakiś postęp. Rozwinęłem się w moim duchowym życiu. I to apostoł Paweł mówi, jest nawet słuszny powód do chluby. To chrześcijanin, widząc, że się duchowo rozwija, że pozbywa się swoich wad, że nabywa owoców Ducha Świętego, ma powód do chluby. Bo taki rozwój nie przychodzi sam przez się. Taki rozwój wymaga od niego wysiłku i znaczy, że w dobrym kierunku idzie i że rzeczywiście ten wysiłek w swoim życiu chrześcijańskim wynakłada i do pewnego zadowolenia, to też bez przesady, bo można łatwo, człowiekowi upadłemu bardzo łatwo jest powołać pychę. Zbyt wysokie zdanie o sobie samej, tu też trzeba uważać, ale pewien powód do chluby to jest, ale nie w porównaniu z drugim, że ten jest gorszy, bo on ma upadki, a ja takich upadków nie mam. Tak? Nie należy się porównywać. Wyraźnie o tym mówi werset czwarty naszego wersetu. A dlaczego nie należy tak się porównywać? Bo ten werset piąty mówi, albowiem każdy własny ciężar poniesie. I tutaj widzimy teraz wyraźnie, jakie to są ciężary, o których tutaj mówi apostoł Paweł. Werset drugi mówi o brzemieniu grzechu i zachęca nas apostoł Paweł do tego, żebyśmy nieśli to brzemię grzechu. Ten ciężar wynikający dla grzesznika z tego powodu, że jest grzeszny. Z tego powodu, że chce nie upadać, a upada. To jest ciężar i wielkie brzemienie dla tych, którzy chcieliby w sprawiedliwy sposób postępować. To, że im się to nie udaje, to jest wielki ciężar. Pomóż swojemu bliźniemu nieść ten ciężar. A werset piąty mówi, każdy własny ciężar poniesie ciężar odpowiedzialności za swoje życie i za to, co zrobił ze swoim poświęceniem. Bo za to ten ciężar każdy poniesie sam. Więc takie znalazłem wyjaśnienie tej wypowiedzi apostoła Pawła, bo jeden, tak jak mówiłem na początku, że jest wezwanie, żeby nosić brzemiona sobie nawzajem, pomagać, a werset piąty mówi, że każdy sam to poniesie. Rozwiązanie tego problemu jest takie, że o innych brzemionach jest tutaj mowa. W wersecie drugim o brzemieniu grzechu, do pomagania w noszeniu, którego bracia są zachęcani, a werset piąty mówi, że każdy poniesie swój własny ciężar odpowiedzialności. A nie tak jak werset czwarty mówił, w porównaniu z drugim. W czy nikt nie powie Panu Bogu w taki sposób mniej więcej, że Panie Boże, no zbyt wiele sobą nie prezentuję, ale tamten jest jeszcze gorszy. No to ja jestem lepszy i tutaj mi się coś należy. Nie, nie, to nie w taki sposób. Wtedy ktoś taki mógłby nawet usłyszeć od Boga takie słowa, wiesz co, tak obiektywnie patrząc, to może to rzeczywiście jesteś kapkę lepszy od tamtego, ale dostajesz nagranę. Bo w swoim życiu zrobiłeś tylko 10% z tego, co było dla ciebie możliwe. A tamten jest gorszy, ale wiesz, takiego poziomu on zaczynał. On zrobił 50% z tego, co mógł. Ja mam lepsze zdanie o nim niż o tobie. Bo każdy poniesie własny ciężar. I nikt nie będzie mógł powiedzieć, że ja upadłem, przegrałem swoje poświęcenie, bo tamten albo tamten nie zrobił mi tego, czy tamtego nie pomógł mi. Nie. To nie jest tak, że z powodu niedoskonałości, grzeszności innych my możemy przegrać nasze poświęcenie, bo tym, który gwarantuje nam zwycięstwo, to nie są nasi bliźni. Tym, który gwarantuje nam zwycięstwo jest Bóg. I jeżeli bliźni nie udzielają nam takiej pomocy, jaka jest potrzebna, a może tam też się zdarzyć przecież, to wtedy Bóg nam pomoże sam. I tą myślą chciałbym zakończyć ten wykład. Psalm 55, 23 werset, właśnie tą myśl podaje. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. I tego to jest życzę, całego życzę. Dziękuję za uwagę.